Czyli mówimy o finansach, tak? Tak opowiadałem wam tę historię. Wcale nie po to, żeby teraz powiedzieć, tak ma być i tyle, ale raczej mówiłem o tym, żebyśmy, zdając sobie sprawę z pewnego napięcia między Bożą docelową wolą a rzeczywistością, mieli odwagę zastanawiać się, co z tym zrobić. I chcę powiedzieć, że kiedy mówimy o tym mocni i jedno w służbie, to w równej mierze, jak odnosi się to do rzeczy duchowych, odnosi się to również do finansów, których Królestwo Boże codziennie potrzebuje. Bo tak jak zauważacie, w naszym kościele, w naszym społeczeństwie większość osób to nie są osoby bogate. I w związku z tym ja tak obserwuję to u siebie w zborze. Dziesięciny czy ofiary bardzo często z wielkim wysiłkiem składają ludzie, którzy mają mało. I właściwie jesteśmy w sytuacji, dzięki której, czy w której dzięki tym ludziom możemy być mocni i możemy sobie pozwolić na głoszenie Ewangelii, na uwielbienie Jezusa, na karmienie ludzi chlebem. Możemy sobie pozwolić na wiele rzeczy, bo choć są to rzeczy bardzo duchowe, one wynikają bezpośrednio z tego, czy mamy zasoby finansowe, czy nie. Gdy zachwiana jest jedność zboru czy społeczności w finansach, zaczyna się chaos i ograniczenia. I naszym zadaniem, jeśli mamy być jedno w służbie i mamy być mocni w służbie, to musimy dążyć do tego. Na czym polega brak jedności w finansach? Kilka rzeczy chciałbym powiedzieć. Są ludzie, którzy uważają, że nie muszą uczestniczyć w finansowaniu zboru. Ja teraz abstrahuję od ilości zer. To nie ma znaczenia. Są ludzie, którzy uważają, że to ich nie dotyczy. Gdybyśmy powiedzieli, no tak, modlimy się, to każdy będzie się bał zaprzeczyć temu, że powinien uczestniczyć w modlitwie, prawda? No tak, tak, wszyscy musimy się modlić o zbór. Gdybyśmy powiedzieli, wszyscy jesteśmy zobowiązani do ewangelizacji, to każdy, nawet jeśli nie ewangelizuje, to powie, no tak, oczywiście, oczywiście. Diabeł nas okrada, bo kiedy mówimy o finansowaniu Królestwa Bożego, to już mnóstwo osób ma odwagę powiedzieć, no tak, ale mnie to nie dotyczy. I oczywiście Kościół nie będzie się kłócił. Kościół nie będzie się spierał z nikim i nie wmawiał, dobrze, musisz, bo inaczej co, wyrzucimy ze zboru? Nie. W ogóle nie ma takiej praktyki w zborach i nie powinno być, żeby ktoś był rozliczany z pieniędzy. Ale to jest bardzo ważna sprawa dotycząca również jedności finansowej, bowiem tylko wtedy, kiedy robimy coś razem, to możemy coś osiągnąć. Kiedy robimy to razem. A jeżeli nie robimy tego razem, to natychmiast powstają napięcia, bo niektórzy gorliwi może chcieliby nawet więcej, widząc potrzeby, ale zabierają swoim dzieciom, czy uszczuplają swoje potrzeby. Pan Bóg ich będzie błogosławił, ale ktoś drugi obok powie, no nie, tam co mnie to obchodzi, pieniądze są moje. Więc jest to dziedzina, w której bardzo potrzebujemy jedności. Oczywiście czasem wynika to z uporu serca, czasem z niewiedzy, czasem z braku poznania. Inna grupa ludzi to jest grupa ludzi, którzy uważa, że w służbie finansowania zboru mogą na własnych zasadach uczestniczyć. Co to może oznaczać? To może oznaczać kilka różnych rzeczy. Po pierwsze, nawet jeżeli są przekonani, załóżmy do dziesięciny, bo z ofiarnością to jest taka trochę łatwiejsza sprawa, to na przykład nikt mi nie będzie mówił, że skoro jestem z Terespola, to nie mogę oddawać dziesięciny do Lubina. I są tacy ludzie. Ja nie oddaję dziesięciny do swojego zboru, oddaję gdzie indziej. I wiecie, to jest tak. Korzystasz z dóbr duchowych tego zboru. Uczestniczysz razem z tym zborem w uwielbieniu. Ten zbór cię karmi Słowem Bożym. Twoje dzieci chodzą na szkółkę. Twoje dzieci chodzą na młodzieżowe. Kiedy będą brały ślub, to nie zapłacisz za ten ślub, ale dziesięcinę gdzie indziej dajesz. Tak, takie jest myślenie wielu ludzi, prawda? Albo czy na misję, czy na cokolwiek. Nie, musimy się nauczyć, żeby w jedności finansować zbór również w takich sprawach. Albo inne są przypadki. Wydaje się ludziom, że szczególnie tych, którzy dają może troszeczkę więcej, że w momencie, kiedy dają na zbór, mają prawo decydować, na co te pieniądze są. Nie wiem, czy się spotkaliście z tym. Mam nadzieję, że nie. Ale to tak jakby dać Panu Jezusowi, Panie Jezu, proszę, tak w Biblii było, prawda, że byli ludzie, którzy... I teraz, Panie Jezu, te pieniądze są na to, albo nie dam. Tak? Dajesz i trzymasz mocno tak, żeby tam nie wyleciały. Albo na to, albo nie dam. I tak sobie myślę, dam pieniądze, żeby tu na żółto pomalować. Albo nie dam w ogóle. Więc są ludzie, którzy bardzo, bardzo restrykcyjnie podchodzą do kwestii finansów. Albo to będzie na moich zasadach, albo dam gdzie indziej i pokażę przez to, że mam wolność, albo uważają, co mnie to obchodzi, niech sobie inni dają. W związku z tym istnieją pewne problemy z tym związane. I powiem wam kilka rzeczy, o których warto powiedzieć. Przede wszystkim do starszych zboru i do liderów. U mnie w zborze jest taka zasada, ja tego nie sprawdzam, ale umówiliśmy się, że wszyscy starsi zboru obowiązkowo oddają dziesięcinę. Innych nauczam, innych zachęcamy, ale starsi zboru mają obowiązek dawać dziesięcinę do zboru. Dlaczego? Bo mają być wzorem. Liderzy tak samo. Jeśli chcesz być liderem odpowiedzialnym za innych, to musisz się troszczyć o cały zbór, więc również o finanse. Może teraz troszeczkę powiem na temat pewnych rzeczy, które Pan Jezus, czy Słowo Boże przekazuje. Otóż w co wierzymy, czego nauczamy, jakie są biblijne prawdy. A więc dziesięcina jest biblijnym nakazem. I zdaję sobie sprawę, że nie wszystkie zbory, nawet zielonoświątkowe, w to wierzą i nie wszystkie nauczają. I jeśli... Ja tutaj nie jestem, żeby spory prowadzić z wami. Mówię to, co uważam ze Słowa Bożego. Jeżeli ktoś inaczej uważa, to nie wiem. Nie kłóćmy się. Nie kłóćmy się, dobrze? Ale na czym opieram to swoje przekonanie? List do Hebrajczyków, 7 rozdział od 1 do 10 wiersza. Tam jest mowa o Melchizedeku. I to jest obraz Pana Jezusa. I ja już... trudno. Szybko otworzę. 7 rozdział. Ten to Melchisedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów, pobłogosławił mu. Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego znaczy najpierw król sprawiedliwości, następnie zaś król Salemu, to jest król pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego pozostaje kapłanem na zawsze, tak? I jest mowa o tym, że Jezus jest kapłanem według porządku Melchizedeka. Sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie. I ten rozdział powiada, że i Abraham, i potem dalej mówimy o Lewim, że jemu została darowana dziesięcina. Jest jeszcze wiele innych fragmentów, ale dziesięcina to jest coś, co dajemy Chrystusowi. Chociaż dajemy do zboru, do swojego zboru, do swojej rodziny, tam gdzie jesteśmy, ale po dziesięcina potem w założeniu była na służbę tam, gdzie się było. A więc dziesięcinę oddajemy Jezusowi Chrystusowi. I muszą to zrozumieć wszyscy siostry, bracia, że to jest nakaz pański. Jeżeli ktoś nie chce w tym uczestniczyć, nie musi. Nie będziemy tego kogoś osądzać, nie będziemy tego kogoś szkalować, nie będziemy może nawet napominać, ale to jest nakaz pański i od tego się nie odwrócimy w naszym nauczaniu. Tak? To jest bardzo ważna rzecz. Dziesięcina ma być złożona w Twoim domu, czyli w zborze i nigdzie indziej. Księga Malachiasza mówi, przynieście całą dziesięcinę do domu Bożego, żeby był zapas w moim domu. A wtedy sprawdźcie, czy was będę błogosławił. I teraz ja mówię o pewnej rzeczywistości duchowej, o której mówi Boże Słowo, a potem odniosę się do naszej rzeczywistości, która istnieje. A więc jeżeli mamy być mocni i jedno w służbie, to musimy zrozumieć, że zbór ma, jak to powiedzieć, nie chciałbym się tu w polityka bawić, zbór ma obowiązek dać chleb tym, którzy głoszą Ewangelię. 1 Koryntian, 9 rozdział, 13 i 14 wiersz. Czy nie wiecie, że ci, którzy służbę w świątyni sprawują, ze świątyni żyją, a ci, którzy przy ołtarzu służą, cząstkę z ołtarza otrzymują? Słuchajcie, tak też postanowił Pan, ażeby ci, którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli. I na podstawie tego fragmentu, bo z bojaźnią się odnoszę do stwierdzenia tak postanowił Pan, tak? Na podstawie tego fragmentu znowu mówimy o rzeczywistości Słowa Bożego, a nie o rzeczywistości naszej. Mówimy, że skoro składamy dziesięciny do zboru, skoro składamy nasze ofiary do zboru, to zbór ma obowiązek dać chleb tym, którzy głoszą Ewangelię. 1 Tymoteusza, 5 rozdział, 17 i 18 wiersz, powiada starszym, albo inaczej prezbiterom, albo inaczej można, tutaj to słowo nie jest użyte, biskupom, czyli tym, którzy byli odpowiedzialni za kościół lokalny, starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć. To tak nie brzmi w tym naszym tłumaczeniu jednoznacznie. Cześć to jest zapłata. Należy oddawać podwójną zapłatę. Jeżeli ktoś się waha, czy pastorowi należy dawać w jakiej wysokości pensję, zapłatę, to tutaj jest powiedziane podwójną. Dwa razy więcej. Zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. Albowiem Pismo mówi, młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska oraz godzien jest robotnik zapłaty swojej. Ja celowo na początku mówiłem trochę o tych ewangelistach w Korei i o pastorach, żebyśmy pewne rzeczy chociaż trochę sobie uświadomili. Że w Królestwie Bożym, kiedy jesteśmy jedno, kiedy jesteśmy mocni w służbie, to również finanse mają niezwykłe znaczenie i kładą się cieniem albo są pomocą. Bo pieniądze są okrutnym panem, ale wspaniałym sługą. Jeśli w czyimś życiu pieniądze panują, to są zazwyczaj okrutnym panem. Ale jeśli są tylko sługą, to pieniądze sługą są wspaniałym. A więc Słowo Boże pokazuje nam pewną rzeczywistość, za chwilę się do niej odniosę, jak to wdrożyć do naszej rzeczywistości. I dużym błędem jest brak regularnego nauczania na temat finansów w zborach. Powiem wam, jak to robię u siebie. Każdej niedzieli, albo prawie każdej niedzieli, przed zebraniem ofiary około 5 minut głoszę na temat finansów. I ja przyjąłem pewne zasady. Nie mówię do ludzi z naciskiem, wymagając, wzbudzając w nich poczucie winy. Nigdy nie manipuluję nimi. Nigdy nie pokazuję im, że jeśli nie dają dziesięciny czy ofiar, to są złymi ludźmi. Zawsze mówię w sposób zachęcający i zawsze mówię w sposób, który bezpośrednio wynika z Bożego Słowa, bo im powiedziałem wprost. Mnie nie zależy na tym, żeby raz z was wyciągnąć pieniądze. Mnie zależy na czymś dużo gorszym. Ja chcę przez całe życie otrzymywać do zboru wasze dziesięciny. Więc jestem uczciwy. Bo jak zobaczycie, że jestem nieuczciwy i manipuluję wami, to przestaniecie dawać. Więc jestem uczciwy, jestem przejrzysty, finanse w zborze są przejrzyste. Ja zachęcam, bo chcę do końca życia z was pieniądze wyciągać na służbę w Królestwie Bożym. A więc nauczam, każdej niedzieli nauczam. Staram się, żeby to było zawsze miłe, zachęcające, bez złośliwości, bez nacisków, bez jakichś tam różnych dziwnych rzeczy, ale ludzie słyszą zwiastowanie na temat pieniędzy zawsze z innego fragmentu. I wiecie, co wam powiem? Jestem pod wrażeniem, jak dużo jest w Słowie Bożym nauczania na temat pieniędzy. Jestem pod wrażeniem tego. Wszędzie jest tego pełno. To się gdzieś tam przewija między tymi różnymi rzeczami. I moim zdaniem popełniamy duży błąd, nie nauczając regularnie na temat pieniędzy. Wiecie dlaczego? Bo siejemy, czy zbieramy to, co siejemy. Potrzebujemy rozsiewać Boże Słowo, żeby ludzie rozumieli, czuli się bezpiecznie i czuli, że to jest Boża wola dla nich. To jest coś, czego potrzebują. Ale jeszcze większym błędem jest taki sposób nauczania, że zrazimy do siebie ludzi. Taki sposób nauczania, że stworzymy wrażenie, że wymuszamy na nich, że stosujemy socjotechniki. A więc tak jak powiedziałem, starsi w zborze i ja umówiliśmy się, że wszyscy dajemy dziesięcinę. Ja i starsi zboru musimy dawać dziesięcinę. Ja nie wiem, jak to u was w zborach jest, ale u mnie jest tak, że starsi zboru muszą. Druga rzecz, następna rzecz, przejrzystość finansów. Ja tych pieniędzy nie dotykam. Jest kasjer, jest komisja, która dotyka te pieniądze, sprawdza, czy wszystko jest dobrze. To ja i starsi zboru decydujemy, na co pieniądze i jak będą wydatkowane, a inni pilnują, żeby nic do kieszeni nie wpadło, żeby nikogo nie kusiło. Finanse muszą być przejrzyste i muszą być błogosławieństwem. No dobrze. Ale teraz zapytacie, bo ja mówię to z perspektywy mojego zboru, jest wystarczająco duży, żeby mi było łatwiej, tak? I to, co mówię, to jest coś z perspektywy mojego zboru. Ale chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad tym, co zrobić, jeśli Królestwo Boże oprócz modlitwy potrzebuje finansów do rozwijania się. Finansów na instrumenty, finansów na wynajęcie sali, finansów na drukowanie traktatów, finansów na nie wiem, wynajęcie basenu na chrzest, no chyba, że w jeziorze możecie. Jest mnóstwo wydatków, no zimą chcemy mieć ciepło, chcemy, żeby światło było. Ile ten rzutnik kosztował? Fajny, fajny. Pastor dziesięcinę daje. Wiecie, to wszystko kosztuje i chcę wam powiedzieć, konferencje też kosztują. I chcę wam powiedzieć, goście też kosztują. Jaki gość... Tak, jaki gość takiej koszta? Tak, słuchajcie, minęły czasy, żebyśmy mogli wymagać od kogoś, żeby za swoje własne pieniądze przyjechał, na przykład z Ameryki. Ja zdaję sobie sprawę, organizujemy konferencję. W tym roku mieliśmy na konferencji 35 pastorów z żonami, to znaczy razem z żonami było 35 osób. Oni nie mają pieniędzy, żeby dojechać do Koszalina. Trzeba było im zapłacić za autobus, trzeba było, baliśmy się, że za wizę zapłacimy. Nie, nie, z Białorusi. Z Białorusi. Za każdą wizę co najmniej 30 euro. 35 osób? Ponad 1000 euro, czyli około 3,5 tysiąca. Trzeba ich wyżywić. Wiecie, po prostu dajemy. Królestwo Boże potrzebuje finansów i będzie potrzebowało coraz więcej. Nie łudźmy się co do tego. I to jest pewien problem, szczególnie dla mniejszych zborów. I ja sobie zdaję sprawę z tego, że wiele razy jadę do jakiegoś małego zboru i mówię, bracie, chcielibyśmy, żebyś przyjechał, ale nie mamy pieniędzy na podróż. Ja dziękuję Bogu, że jestem z tak dużego zboru, że idę do kasy, powiem, proszę mi dać na paliwo, bo jadę do zboru. I to jest błogosławieństwo. Ale ilu pastorów małych zborów nikogo nie zaprosi, bo nie mają za co? To jest duży problem, więc ścieramy się nagle z pewną rzeczywistością, która realnie się odróżnia od tego, co mówi Biblia. W związku z tym musimy coś zrobić. Moje zdanie jest takie. Jeśli rzeczywistość zborowa odróżnia się od rzeczywistości zapisanej w Słowie Bożym, to musimy zrobić kilka rzeczy. Po pierwsze, głosić to, co mówi Biblia. I na tym położyłbym nacisk. Dlatego, że jeżeli świat jest pełen grzechu, to co my robimy? Głosimy to, co mówi Biblia. Głosimy świętość. Jeżeli świat jest pełen nieprzebaczenia, to co robimy? Głosimy Słowo Boże. Jeżeli świat, ta rzeczywistość wokół nas ma problemy z finansami, to co robimy? Głosimy to, co Słowo Boże. A więc zaczynamy od tego, co robi Boże Słowo. A potem, kiedy widzimy, że stosownie do Bożego Słowa ta rzeczywistość się zmienia, musimy zacząć myśleć małymi krokami, podkreślam. Nie chodzi o to, żebyśmy rewolucję zrobili i zbór, który zbiera miesięcznie 500 zł, dał pastorowi 2000 miesięcznie. To się nie da, to se nie da. Więc musimy podejść do tej sprawy jakoś inaczej, rozsądnie, po ludzku, tak? Słuchajcie, gdzieś tutaj, aha, mam, jestem, dobrze. A więc co musimy zrobić? W jaki sposób, tak zastanowimy się przez chwilę, w jaki sposób zbór, który ma mało, może dbać o swojego pastora? Mówiliśmy o tym, że podtrzymujemy ręce. Mówiliśmy o tym, że Boże Słowo coś nakazuje. Co możemy zrobić? Pozwólcie, że zacznę od powiedzenia wam pewnej historii, która mnie się przydarzyła. Ja objąłem nasz zbór po pewnym bracie. I kiedy ja już zostałem pastorem, to on już wcześniej był na emeryturze. No więc ten pastor przekazał mi pastorstwo. On też doprowadził do tego, że od samego początku byłem utrzymywany przez zbór. Wyjątkowo komfortowa sytuacja. Wyjątkowo komfortowa. Ja nie wiem, czy ktokolwiek z was miał taką wyjątkowo komfortową sytuację i w związku z tym możecie mi śmiało zazdrościć, że tak dobrze miałem. W każdym razie, kiedyś, kiedy mieliśmy większe potrzeby, zacząłem się modlić i mówię tak, Boże, potrzebujemy więcej pieniędzy. Boże, daj naszemu zborowi więcej pieniędzy, bo to mamy czy tamto. I byłem zaszokowany Bożą odpowiedzią. Bóg mi powiedział tak. Zatroszcz się o tych, którzy są moi, a ja się zatroszczę o ciebie. To przyszło w sposób proroczy do mnie. Zatkało mnie i nie wiedziałem, o co chodzi. Mówię, Boże, to o kogo mam się zatroszczyć? No, do czego zmierzasz, Panie? I wtedy, kiedy zacząłem się modlić, Bóg mi powiedział tak. Jeśli chcesz, żebym was błogosławił finansowo, to dasz dożywotnią emeryturę, rentę, ofiarę, jak to nazwać, pastorowi, który był przed tobą. Panie, ale on ma emeryturę i coś tam, coś tam. I wiecie, to było takie silne, to było takie mocne, że zrozumiałem, jaka jest w tym niezwykła duchowa potęga dotycząca finansów w zborach. Poprosiłem starszych zboru, to było już kilka lat temu, i tak co najmniej 10. Ten brat już odszedł do Pana, odszedł do wieczności, więc tego nie kontynuujemy. Poprosiłem starszych zboru i mówię tak, słuchajcie, modliłem się o pieniądze i tak opowiedziałem o tym wszystkim i to jest odpowiedź Pana. Zatroszcz się o tych, którzy są moi, a ja się zatroszczę o ciebie, o wasz zbór finansowo. Więc mówię, Bóg mi pokazał, że powinniśmy zafundować dożywotnią emeryturę na dzień dzisiejszy w wysokości 500 zł naszemu, mojemu poprzednikowi, pastorowi Rutkowskiemu, bo takie było jego nazwisko, to był brat tego brata z Lublina. Tak. Poszedłem do domu z jednym starszych zboru. Przedstawiliśmy naszą sprawę. Jego żona zaczęła płakać, a on, któremu trzeba było wykręcać zawsze rękę, żeby cokolwiek mu podarować. Tak, to był taki człowiek. On zawsze dawał, nigdy nie brał. Mówi, dobrze, ja się zgadzam. I kiedy tak rozmawialiśmy z nimi, oni powiedzieli, że w ostatnim czasie żyli w takiej biedzie, że nawet gości nie chcieli przyjmować nikogo, żeby ich odwiedził, bo nie mieli herbaty. Jeżeli kupowali, to dla siebie i możliwie najgorszą. Jego żona była bardzo chora na serce, więc nie wszystko mogła jeść. Lekarstwa, które trzeba było kupować na jej zdrowie, to była 1/4 pensji. Kiedy tak siedzieliśmy przy tym stole, wszystkim nam się cisnęły łzy do oczu. I zrozumiałem jedno, że Bóg tak się troszczy o swoje sługi, o tych, którzy są Jego. I że Bóg dał nam możliwość, żeby zadbać o tych, którzy należą do Pana. I to otworzyło drzwi do tego, żebyśmy byli prawdziwie błogosławieni. Powiem wam, oczywiście nie chcę powiedzieć, że tam nie wiadomo co w zborze, ale nasz zbór, który przed wyjazdami za granicę miał około 170 osób, był w stanie przez jakiś czas utrzymywać 3 pracowników. Dawać pensję 3 pracownikom. Temu, co w Kołobrzegu był, mnie i mojemu jeszcze jednemu zastępcy. Utrzymywaliśmy, dawaliśmy zapomogę temu bratu, byłemu pastorowi. Wspieraliśmy taką samą kwotą jeszcze pastora w Świdwinie, który też z naszego zboru wyszedł i poszedł nam do pracy. Naprawdę mieliśmy w naszym zborze obfitość. Błogosławiliśmy ofiarami wszystkich, którzy przyjeżdżali do nas. Czy z Ameryki, czy z Białorusi, zawsze otrzymywali od nas ofiary. Mieliśmy obfitość. Potem, po tym czasie, i jestem świadomy też tego, Bóg zaczął błogosławić wielu naszych zborowników finansowo. Ja nie wiem, czy jest u nas w zborze jakaś para, która nie ma swojego własnego mieszkania. Ku mojemu zaszokowaniu w zborze pojawiło się wiele nowych samochodów. Ludzie dostawali lepszą pracę, byli błogosławieni. I dzisiaj sobie zdaję sprawę z tego, może mogliśmy temu bratu dać więcej, ale do dzisiaj pamiętam słowa, które powiedział mi wtedy Pan. Zatroszcz się o tych, którzy są moi, a ja się zatroszczę o was. My daliśmy zapomogę tym, którzy pracowali w zborze przez 40 lat, zawsze dając do tego zboru. Ale przyszedł czas, kiedy mieliśmy zaszczyt zatroszczyć się o nich, pobłogosławić ich. I myślę, że w wielu społecznościach, w wielu zborach, mówiąc o finansach, nie macie takiej możliwości. Tak się domyślam. Ale to nie zwalnia was z tego, żeby wasze serce było nakierowane na tych, którzy wam usługują Bożym Słowem. To nie zwalnia was z tego, żebyście o nich się troszczyli. Żebyście mieli serca otwarte i żebyście myśleli, jak wy jako zbór możecie być błogosławieństwem dla swojego pastora. I oczywiście ja wiem, ja sam to przeżywam, ile pieniędzy bym nie dał, to wszystkie wydam na coś w zborze, tak? Zawsze coś tam można zrobić. Można 7 gitarę kupić. Można granitowe kafelki dać. Ja rozumiem. Ile by się nie dało, tyle damy rady. Ale pamiętajcie, że zbór ma też obowiązek myślenia o tych, którzy są odpowiedzialni za pracę. I co mam na myśli? Pozwólcie, że powiem to przede wszystkim do starszych zboru i liderów. Kto tutaj się zalicza do tej grupy? Nie pastorów. Mam na myśli. Słuchajcie, Jak często myślicie, że pastor usługuje i musi wlać do zbiornika paliwo? Wy tutaj pewnie z Białorusi ściągacie paliwo. To saliarka z Jeszowa ja. Powiem wam taką historię. Dwaj bracia przyjechali do pewnego zboru, nie powiem jacy bracia i nie powiem kto. Tutaj historia taka. Jeden brat przyjechał pociągiem, a drugi brat przyjechał samochodem do zboru usługiwać. Tam ordynacja była czy coś. I podchodzi ten jeden ze starszych zboru, czy skarbnik, do jednego brata, mówi: bracie, a ile kosztował twój bilet na pociąg? No tyle i tyle. Oddał mu. Bracie, a ty to nie potrzebujesz, bo ty swoim samochodem przyjechałeś. Mam do was pytanie, starsi zboru i liderzy. Czy myślicie o tym, że wasz pastor ma obowiązek jeździć gdzieś w sprawach służbowych i nie myślicie o tym, że za coś musi natankować? Aleluja. To jest pierwsza, jedna z rzeczy, o które możecie się zatroszczyć. To nie jest jego obowiązek, żeby zabierać paliwo sobie, dzieciom, żeby oszczędzać w domowym budżecie i jeździć i usługiwać. Możecie pomyśleć o tym. Ostatnio byłem w jakimś miejscu, tam parę książek było i sobie nie kupiłem. Nie miałem za co. I ja zdaję sobie sprawę, że ja mam taką komfortową sytuację, że gdybym narzekał, to byłbym ostatnim skończonym grzesznikiem. Ale sobie nie kupiłem. Jeżeli chcemy, żeby pastor wzrastał, miał strategię, musi czytać. Wiecie, jakie książki są drogie? Bądźmy bardzo praktyczni, tak? Bracia pastorzy, nie gniewacie się na mnie, że mówię o tych rzeczach? Mam nadzieję, że nie zawstydzam was. Nie każdy ma takie szczęście, żeby w Olsztynie mieszkać. Tak, tak. Nie we wszystkich bibliotekach są konkordancje i słowniki biblijne i nie wszyscy pastorzy po angielsku. Sprechen. Bracia i siostry, chcielibyśmy, żeby nasz pastor poszedł do urzędu i nie wyglądał jak ostatnia łajza. Ja nie wiem, jak często pastorowi trzeba kupić garnitur. Ale słuchajcie, jeżeli on pracuje gdzieś w jakiejś firmie, ma żonę, dzieci, wydaje na paliwo i zarabia 1200, to powiedzcie mi, za co ma sobie kupić garnitur i buty, które nie byłyby hańbą dla Królestwa Bożego? Powiedzcie mi, za co? My chcemy, żeby poszedł do burmistrza, do prezydenta miasta, do wójta, poszedł się starać w sprawach zborowych. A wójt co sobie pomyśli, jak go zobaczy w tym skromnym stroju? Przepraszam, nie posuwam się za daleko w byciu praktycznym. I ja zdaję sobie sprawę, że to nie jest wydatek co miesiąc. Żaden pastor nie potrzebuje garnituru co miesiąc. Ale pastor też nie musi mieć na pogrzeby garnituru, który jest połatany, bo gdzieś tam się dziury porobiły i to sobie łatę na szyję albo jeszcze coś innego, ale powinien mieć solidny, piękny, dobry, wełniany garnitur, żeby się pokazał na pogrzebie i żeby wyglądał jak człowiek, o którego zbór dba. Tak? Nie posuwam się za daleko? Niech ma porządny krawat i niech ma porządne buty. Niech to będzie kwestią honoru zboru, żeby dobrze wyglądał. I ja sobie zdaję, że nie każdy pastor dobrze wygląda, myślę o sobie, więc nie chociaż garnitur ma porządny. I ja wiem, siostro i bracie, że ty się obędziesz bez garnituru. Możesz nawet w niedzielę na nabożeństwo przyjść i w swetrze wystąpisz. Ale pastor raz na jakiś czas, kiedy jest ślub, kiedy jest pogrzeb, kiedy idzie reprezentować zbór, niech wygląda jak ktoś, kto ma wszystko na miarę i porządne. Więc jeżeli nie możecie się inaczej o pastora zatroszczyć, a jesteście jedno w służbie, kupcie mu garnitur. Za zborowe pieniądze. Kupcie mu koszulę, kupcie mu krawat, kupcie mu buty. On się nie ubiera dla swojej własnej parady, ale dla was. To jest jego strój, to jest jego mundur. Ubranie robocze. Jest taka moja prośba dotycząca szczególnie pastorów małych zborów. Słuchajcie, wyślijcie ich przynajmniej raz na rok na jakąś fajną konferencję. Tak. Wiecie, ja zdaję sobie sprawę i mówię tutaj szczególnie o pastorach małych zborów, którzy pracują. Wiecie, a może byście zrobili tak, że zbierzecie pieniądze i raz w roku niech sobie pojedzie na jakąś konferencję, nie wiem, w Warszawie, we Wrocławiu. Niech posłuchają. To będzie zbudowaniem dla niego. Ktoś będzie mu usługiwał. Będzie to inspiracja dla niego. Może usłyszy coś, co jego życie zmieni. Gwarantuję wam jedno. On nawet nie myśli o konferencjach, bo nie ma za co. I wiem, że nie jesteście w stanie finansować go, bo tak powinno tak naprawdę być. I wiem, że rzeczywistość jest taka, że zbór nie wydoli, że choćby nie wiem co, chyba żebyście kradli, to może by wam się udało, ale do tego nie namawiam. Więc powiem tak. Bracia starsi zboru, niech to będzie punktem waszego honoru, żeby wasz pastor mógł pojechać chociaż raz w roku na inspirującą konferencję i wyślecie go gdzieś w Polskę, żeby sobie posłuchał kogoś fajnego. Nie ma pieniędzy ani na podróż, ani na tę konferencję, ale poślijcie go. To tak jakbyście inwestowali w kaznodziejstwo w waszym zborze. To tak jakbyście inwestowali w przyszłość. Zróbcie to. Wiecie, ja mam odwagę wam o tym powiedzieć, skoro są tutaj starsi zboru, bo kto ma wam o tym powiedzieć, jak nie ja? Wasi pastorzy wam o tym nie powiedzą, ale jestem gotowy przyjąć każdy zakład, że w głębi ducha myślą tak. Racja. Więc wy się o to zatroszcie. To nie jest kwestia widzimisię i tego, że pastor musi pojechać gdzieś, no bo marnujemy pieniądze, no po co go tam wysyłać. Wy inwestujecie w siebie, żebyście słuchali lepszych kazań, żeby wasz pastor wzrastał, żeby podtrzymać go na duchu, żeby sobie odpoczął, zainspirowany był. Więc zróbcie to. Ja wam tylko przedstawiam pewne możliwości. A może czasem trzeba mu po prostu pomóc, żeby gdzieś pojechał, dać mu jakąś delegację, zwrócić koszta podróży. Albo gdzieś jedzie wielkim wysiłkiem. Zatroszczcie się o to. Słucham? Jeśli to tylko możliwe, to oczywiście. Ja podaję pewne przykłady, bo chciałbym, żebyście się tego nauczyli, żeby myśleć o nich. Jeszcze raz podkreślam, to było dla mnie niezwykłe wydarzenie, kiedy Bóg powiedział tak: zatroszcz się o tych, którzy są moi, a ja się o was zatroszczę. Ja wiem, że wielu z was myśli sobie, a bo mój pastor ma samochód, bo gdzieś tam go ktoś pobłogosławił. Bóg ma sposoby, żeby błogosławić swoich. Ale pierwszoplanowym sposobem jesteś ty. Pierwszoplanowym sposobem, by błogosławić pastora, jest twój zbór. Jeszcze raz podkreślam. Boże plany są takie. Kto z Ewangelii, kto Ewangelię głosi, z Ewangelii żyje. Tak powinno być. Ale nie zawsze to jest możliwe. Więc zachęcam, jeśli chcecie, żeby wasze zbory wzrastały, miały finanse, żeby wasze zbory miały więcej, to musicie zacząć myśleć o tym, w jaki sposób pobłogosławić swojego pastora. Myślcie o tym. Ja rozumiem to napięcie, które istnieje. Ale wiecie, ja też myślę, jaka to będzie radość, jeśli pastor kiedyś będzie wiedział, że pojedzie na konferencję albo na synod, tam będą książki i sobie kupi jakąś książkę, może nawet wydać 100 zł, żeby korzystać z tego, do kazań, do nauczania. On sobie nigdy sam tego nie kupi, ale zbór może. I jeżeli, jak już jesteście takie sknery, to niech ta książka będzie zborowa i u niego w gabinecie niech będzie. Z pieczątką zborową, żeby jej nie sprzedał do antykwariatu. Jak już jesteście takie sknery, to możecie tak zrobić. Ale powiedzcie mu, bracie, jedziesz gdzieś tam na synod. Jakby były jakieś książki, to kup sobie. Tylko nie zapomnij wziąć rachunku, faktury czy tam KP, czy cokolwiek, a my ci oddamy. Chcemy, żebyś czytał książki. Wiecie, porozmawiajcie o tym. Porozmawiajcie o tym w zborze. Chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, już tak właściwie na zakończenie. O żonach pastorów. Ile tutaj mamy żon pastorów? Chcę wam powiedzieć tak. Ktoś mi kiedyś powiedział, najgorsza funkcja w zborze to jest pastorowa. Bo jest za wszystko odpowiedzialna tak jak pastor, tylko musi się zamknąć i nie może nic mówić. Bo jak wyrazi swoje zdanie, to wszyscy jej powiedzą, proszę, się wtrąca we wszystko baba. Może nie wiecie o tym, szczególnie mówię do starszych zboru i do liderów, ale ona dźwiga ten zbór z takim samym bólem jak pastor. To nieprawda, że to jest brzemię pastora. To jest brzemię pastorowej w równej mierze jak pastora. Każde cierpienie jest jej cierpieniem. Każde przeżycie jest jej przeżyciem. A wiecie, jak ją nagradzamy? Masz szansę siedzieć cicho i do niczego się nie wtrącać. Nie zapomnę jednej rozmowy, do której musiałem dojrzeć przez długi czas. Rozmawiałem kiedyś, przyszła pewna kobieta do mnie do gabinetu. Poprosiłem ją o rozmowę, do zboru nie chodziła, więc mówię, przyjdź do mnie, musimy porozmawiać. Czemu nie chodzisz do zboru? Coś tam, coś tam. No i wiesz, chciałam ci powiedzieć, że twoja żona może się tak nie wita czy coś. Tak zaczęła w tym... Ja już wystarczająco mocno dojrzałem. Powiedziałem tak, jeszcze jedno słowo powiesz na moją żonę, to wyrzucę cię stąd z kukiem i z mojego zboru. To nie jest wycieraczka do twojego brudnego sumienia. To jest ktoś, kto służy w tym zborze i masz szansę okazać jej szacunek i miłość. I nie będziesz gadać, czego chcesz. Musiałem do tego dorosnąć przez długi czas. Bo chcę powiedzieć tak, że oczywiście my nie mówimy, że albo przynajmniej rzadko się mówi o tym, niektórzy pastorzy już na to się poważają i powiadają, tak, to jest pastor, mężczyzna, jego żona, też pastor w tym zborze. Takie są nowe zwyczaje. Ja nie wiem, czy one mi pasują. Raczej się z tym nie zgadzam. Ale to nie zmienia jednego faktu. Że ta, która stoi mocno przy swoim mężu, ta, która znosi wszystkie cierpienia i niedogodności, ta, która mogłaby mieć swojego męża po pracy dla siebie, to on wszystkich odwiedza i ma obowiązki. To jest najmniej doceniana osoba i bardzo często wielu ludzi się na niej wyżywa, źle ją traktując, a przecież służy. Służy Kościołowi. I moja prośba jest taka, szczególnie starsi zboru, ale zachęcam też pastorów do tego. Szanujcie żony pastora. To nie jest ktoś tam w zborze. To nie jest ktoś tam w zborze. To jest służebnica pańska, której od wszystkich należy się wielki szacunek. Za jej serce, za to, że dzieli się swoim mężem z wami, za to, że pozwala mu poświęcać czas dla zboru, poświęcać czas dla innych ludzi, za to, że dźwiga brzemiona, że dźwiga wszystkie smutki, że dźwiga cały ból, który dotyka również i pastora. Więc ja nie mówię, żeby brać pastorową na utrzymanie, żeby nie wiadomo co, ale nie pozwólcie, żeby diabeł atakował pastora poprzez głupich ludzi atakujących pastorowe. Poprzez durniów, którzy się poważają na to, żeby wypowiadać złe słowa, żeby bez szacunku do nich się odnosić. Pamiętacie, co było w Izraelu? Nie mieli się do czego przyczepić w stosunku do Mojżesza, to przyczepili się do żony. Tak było w jednej sytuacji. Zaczęli narzekać z powodu tego, że była innej narodowości. Trochę wam praktycznych uwag powiedziałem. Ja mam wrażenie chaosu po tym wszystkim, może dlatego, że jestem też już zmęczony wszystkimi wykładami. Mam nadzieję, że przecedzicie to i jakoś przyjmiecie coś dla siebie, w jakiś sposób zbudowanie. Starałem się też być w miarę praktyczny, ale powiem wam, wrócę do pierwszej myśli, którą powiedziałem dzisiaj na samym początku rano. Izrael stał po jednej stronie doliny, Filistyńczycy stali po drugiej stronie doliny. Goliat przez 40 dni ich wyzywał, szydził. Goliat przez 40 dni mówił, jacy Izraelici są kiepscy. Ale stali razem. Ramię przy ramieniu. Żołnierz przy żołnierzu. Codziennie rano i codziennie wieczorem wychodzili i stawali w szyku bojowym. I dopóki stawali w szyku bojowym, wróg nie zabił ich dzieci. Wróg nie uprowadził ich żon. Wróg nie spalił ich plonów. Wróg nie splądrował ich domów. Kiedy stoicie razem, ramię przy ramieniu, Pan będzie was błogosławił. Zachowa was we wszystkim. I jeśli nic nie zapamiętajcie, to zapamiętajcie to. A wszystko to, co mówiłem potem, starałem się w miarę praktycznie powiedzieć wam, co to znaczy stawać w szyku bojowym. Ale powiem jedno. Nie wiem, co wam się wydaje, ale jesteście mocni. Nie wiem, co wam się wydaje, ale to wróg bardziej się boi was niż wy jego. I nie wiem, co wam się wydaje i co myślicie, ale to tylko kwestia czasu, jak Syn Dawida, Jezus Chrystus, pojawi się, by zniszczyć wszystkich Goliatów waszego życia. By zniszczyć wszystkich Goliatów w waszym zborze. Halleluja.
Drodzy umiłowani, bracia, siostry, nasz czas, kiedy jesteśmy razem, praktycznie dobiega końca. Część z nas zejdzie na kolację, ale chcieliśmy w imieniu zboru, ja jako pastor tego zboru, także w imieniu prezbitera okręgu, Chcieliśmy wam wszystkim podziękować, że byliście z nami, niektórzy od wczoraj, niektórzy przez dzisiejszy dzień. Nie będę może imiennie zwracał się do zborów czy pastorów, ale naprawdę jest to dla nas przywilej gościć was i jesteśmy wdzięczni i Bogu i wam. Prosimy, byście do swoich wspólnot, do których zajedziecie, przekazali pozdrowienia, chrześcijańskie pozdrowienia od Bożej rodziny tu w Terespolu. Życzę wam wszystkiego dobrego i niech Bóg wam błogosławi w pracy, w służbie, w życiu i zostańcie z Bogiem.